Witam serdecznie przy mikrofonie Radia Koszalin, ksiądz Mariusz Synak, proboszcz Słupskiej Parafii Prawosławnej. Zapraszam na drugą część rozważań poświęconych początkom początków, czyli opisowi stworzenia świata, zawartego w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, z grecka zwanej Genesis. Przypomnę tylko, że pierwszą część zakończyliśmy pytaniem o pochodzenie aniołów, a całemu cyklowi przyświeca jeden cel – szukanie odpowiedzi na pytanie o zło, jego istotę, pochodzenie i rolę w historii stworzenia. Nawiązując do utworów prezentowanych w poprzedniej audycji, pozostańmy w klimacie liturgii Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, fragment psalmu w numeracji Kościoła Wschodniego 102, kończącego się słowami: Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jeśli, co uczyniliśmy już w poprzedniej audycji, przyjmiemy za tekstem starohebrajskim słowo niebo, a ściślej nieba, za światy niematerialne, to dowiemy się, że zastępy anielskie powstały już na początku. Oczywiście musimy pamiętać, że określenie na początku, czy nawet opisywane za pomocą naszych ludzkich pojęć dni stworzenia, to kwestia bardzo umowna. Opis stworzenia świata nie jest historyczną, dokumentalną relacją, czy też kroniką wydarzeń. To raczej próba opisania rzeczy boskich za pomocą prostego, a z perspektywy znaczenia przekazu biblijnego, wręcz ułomnego języka i nieporadnej sfery pojęć. Tekst za to zdecydowanie, z całą mocą mówi o tym, że aniołowie nie są równi Bogu, nie są bogami, lecz tylko bytami służebnymi, stworzonymi w jakimś celu. Słowo angelos w języku greckim oznacza posłańca. I jak mówi tekst, zostali stworzeni na początku przez Boga, który według biblijnej chronologii był już przed opisanym początkiem. Mimo popularności tematu duchów niebieskich i jego atrakcyjności dla mieszkańców Międzyrzecza, Tygrysu i Eufratu, czyli z grecka Mezopotamii, Stary Testament niewiele mówi o tych istotach. Owszem, są obecne na kartach jego ksiąg, uczestniczą w opisywanych wydarzeniach, ale nie stają się pierwszoplanowymi bohaterami. Wiemy z Księgi Izajasza, że istnieją serafiny, sześcioskrzydłe śpiewające chwałę u Bożego tronu, cheruby czy też cherubini, których Bóg postawił u wejścia do raju po wygnaniu człowieka i które z woli Boga były umieszczane i na Arce Przymierza, i w jerozolimskiej świątyni budowanej przez Salomona na górze Moria. Pozostają w cieniu być może właśnie po to, by uniknąć przypisywania wspomnianym duchom atrybutów boskości, co trzeba przyznać, autorom ksiąg Starego Testamentu prawie się udało. Prawie, gdyż zagadką pozostaje tak zwany anioł Jahwe, anioł pański, pojawiający się sporadycznie w wydarzeniach i Starego, i Nowego Testamentu. W Księdze Rodzaju utożsamiany jest wręcz z samym Bogiem, który w taki sposób zjawia się na przykład Mojżeszowi w postaci krzewu gorejącego oraz niewolnicy Hagar na pustyni, która to niewiasta nazywa go Tyś Bóg Widzialny. Święty Paweł, opierając się na tradycji rabinistycznej w liście do Efezjan, wymienia kilka rodzajów duchów powietrznych, pisząc o wszelkiej zwierzchności, władzy, mocy i panowaniu. W liście do Kolosan występują jeszcze trony, a w słowie skierowanym do Tesaloniczan wymieniony jest też archanioł, postać znana także z listu apostoła Judy. Archanioł Michał, tocząc rozprawę z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza. Święty Paweł jednoznacznie opisuje rolę aniołów, zapytując Hebrajczyków, czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Fakt, że nie są to istoty boskie, jest wielkim nowum wśród wierzeń i mitów ludów Mezopotamii czasów biblijnych czy przedbiblijnych, Sumerów, Akadyjczyków, Babilończyków, Asyryjczyków czy Chaldejczyków, skąd wywodzi się kilka na pozór bardzo podobnych opowieści o stworzeniu świata. Wspomnijmy pokrótce, mowa tu przede wszystkim o sumeryjskim eposie Enki i Ninmach, spisanym ponad 20 wieków przed Chrystusem, zapisanym w języku akadyjskim Enuma Elish, zwany babilońską księgą rodzaju, pochodzącym prawdopodobnie z XIV wieku przed Chrystusem, oraz babilońskim Atrahasis, opartym na opowiadaniach pochodzących być może jeszcze z trzeciego tysiąclecia, a więc ponad 20 wieków przed naszą erą. Ciekawa rzecz. Sądząc po jakże odległym czasie powstania owych opowieści, warto zauważyć, że gdy tylko pojawiła się pierwsza cywilizacja, Homo sapiens zaczął myśleć o tym, skąd się wziął i co jest początkiem wszystkiego. Nie czas na streszczanie tych mitów, tym bardziej, że pełne są przemocy i okrucieństwa, ale warto podkreślić jedną zasadniczą różnicę. Bóg Mojżesza, w odróżnieniu od bogów ludów sąsiednich, nie zdobywa władzy w walce, nie morduje innych bogów, nie powstaje z pramaterii. On jest od samego początku i to on stwarza to, co inni uważają za bogów. Aniołów, słońce, księżyc, gwiazdy. Natomiast istniejąca we wszystkich wspomnianych mitach opowieść o początkach człowieka, prócz kontekstu historycznego, zawartego przecież w mezopotamskich opowieściach, u Mojżesza nabiera jeszcze innego znaczenia. Staje się źródłem wiedzy o chwale i upadku człowieka, opowiadając o dramacie dobra i zła. Ale tu znów ogromna różnica. U Mojżesza zło powstaje jak jakiś odprysk. Jest gdzieś w cieniu, czai się i ukrywa przed światłością. Dualistyczni Mezopotamczycy ze swoją odwieczną walką dwóch równych rywali, dobra i zła, nie potrafili tego zrozumieć. Ale powróćmy do naszych aniołów. Jakie były? Czy wszystkie były dobre? Czy powstały też prócz dobrych złe anioły? Jeśli nie, to skąd się wzięli źli aniołowie? Na marginesie zaznaczę, że funkcjonują trzy jak najbardziej poprawne formy. Anioły, aniołowie i coraz rzadsza anieli. Tę formę pamiętamy na przykład z kolędy Mizerna cicha, stajenka licha, nad którą anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Zresztą na tych samych prawach, utrwaleniach w powiedzeniach czy pieśniach bytuje forma diabli. Znamy chyba wszyscy takie nieco psychologiczne powiedzenie diabli nadali, czy wręcz przeciwnie, wzięli. Skąd więc się diabli wzięli? Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Zapoznając się z biblijnym przekazem, możemy się domyślać, że w historii świata coś zaszło. Ale nawet mając przed oczami tekst Pisma, odpowiedzi nie znajdziemy tak łatwo. Przyjrzyjmy się paru fragmentom Biblii. Jezus w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, po powrocie apostołów, kiedy ci opowiadają mu o cudach, jakie się dokonywały w jego imię, a zwłaszcza o tym, jak złe duchy poddawały się imieniu Jezusa, mówi do uczniów: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Istnieje kilka możliwych wariantów interpretacji tych słów, ale wśród nich jeden interesuje nas szczególnie. Mówi o tym, że to obraz upadku szatana podczas przegranych zmagań na początku. Kolejny cytat, starotestamentowa księga Izajasza, fragment z rozdziału 14, mówi prawdopodobnie o królu Babilonii Nabuchodonozorze, ale podczas lektury przebrzmiewa dość zagadkowa, a znajoma już nuta. Posłuchajmy. Jakże spadłeś z niebios, jaśniejący, synu jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa. Powyżej gwiazd bożych postawię swój tron. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strącony jesteś do Szeolu? Na samo dno otchłani? Nawet jeśli chodzi tylko o wspomnianego króla Babilonu, to w pełnej alegorii Biblii często tacy właśnie władcy są personifikacją zła, złych mocy szatana. Kolejny fragment. Jezus, zwracając się do faryzeuszów, wypomina im: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą człowieka i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ten sam autor pisze w jednym ze swych listów: kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Podsumujmy. Szatan jest ojcem kłamstwa, nienawidzi człowieka, mógł bytować w niebie, ale nie wytrwał w prawdzie. Już nie ma w nim prawdy. Upadł jak błyskawica, mając w sercu tajne zamysły o tym, by postawić swój tron na niebie, być jak najwyższy, Bóg. W dodatku to zagadkowe imię lub tytuł Jaśniejący i syn Jutrzenki. W języku greckim imię Jaśniejący nie powie nam tyle, co jego tłumaczenie zaczerpnięte z łacińskiego tekstu Biblii – Lucyfer. I choć znany jest nawet święty Lucyfer, biskup Sardynii z końca IV wieku, to kilkadziesiąt lat później święty Hieronim, tłumacz, autor łacińskiego przekładu Pisma Świętego, zwanego Wulgatą, użył tego imienia jako imienia własnego przy tłumaczeniu omawianego fragmentu z Izajasza. Niosący światłość, Jutrzenka, jakże piękne imię, ale, jak zauważył ksiądz Tischner, nie wszystko, co piękne, chce być dobre. Coś może być diabelnie piękne, czy też zabójczo piękne. Wysłuchajmy tak zwanej pieśni cherubinów, my, którzy mistycznie przedstawiamy cherubinów. Światłość w ciemności świeci i ciemność go nie ogarnęła, jak pisze na początku swojej Ewangelii święty Jan. Z tekstu możemy wywnioskować, że ciemność próbowała ogarnąć, pochłonąć światłość, ale się jej nie udało. Czy nie jest to echo, jakaś wzmianka o czymś, co zaszło na początku? Opowieść o pokusie bycia jak Bóg, równym Bogu. O tym, co niegdyś zostało stworzone jako dobre, jasne, świetliste, a stało się ojcem kłamstwa, ciemnością. Czymś, co jest Bogu obce i od Boga dalekie, a nawet wrogie Stwórcy. Czy, spróbujmy pójść dalej tym tropem, szatan powstając przeciwko Bogu miał nadzieję, że zwycięży. Być może zaślepiony pychą czy przepełniony gniewną zazdrością mógł tak sądzić. W przeciwnym wypadku nikt, prócz samobójców i szaleńców, nie wypowiada wojny. Zresztą Biblia wraca do tego tematu. Opisuje pozorną przewagę śmierci szatana nad Bogiem, a nawet iluzoryczne ich zwycięstwo podczas ukrzyżowania Jezusa. To szatan, choć pozornie, ale chwilowo jednak wygrywa, ponieważ osamotniony i zmaltretowany Jezus fizycznie ostatecznie ginie na krzyżu. Podczas ukrzyżowania mrok spowija ziemię, światłość niknie. Nawet najbliżsi uczniowie czują, że ich mistrz przegrał. Szatan, władca świata tego, jak opisuje go święty Jan, staje się jak Bóg. Jest mu równy, a nawet mocniejszy. Jest w tym boju, jak się może wydawać, zwycięzcą. Jest jak Bóg. Czy słowa te niczego nam nie przypominają? Możemy przypuścić, że na początku szatan chce być jak Bóg, ale mu się nie udaje. Odchodzi od Boga, od światła. Pogrąża się w mroku, w miejscu oddalonym od Stwórcy, w ciemności, która próbowała ogarnąć światło. Pamiętajmy, że w Genezis Duch Boży unosił się nad wodami i Bóg, stwarzając światłość i oddzielając ją od ciemności, tym samym panuje też nad ciemnością. Więc Stwórca, mimo iż wszechmocny, choć jest ponad wszystkim, to unika przenikania ciemności. Dopuszcza jej istnienie. I mimo tego, że jest to miejsce, w którym nie ma prawdy, dobra, łaski, miłości, a jest za to kłamstwo, nienawiść, chytrość i śmierć, to z jakiegoś powodu ciemność jest Bogu potrzebna. Szatan również. W jakim celu? Pokaże to dalszy ciąg historii świata. Powstanie człowieka i jego kolejne perypetie. To alternatywa Boga, atrybut dramatu wolności. Pierwsza próba szatana, by być jak Bóg, nie powiodła się. Ale natura diabła przez to się nie zmienia, chyba że na gorsze. Samo imię szatan oznacza oskarżyciela, przeciwnika. Szatan nieustannie kusi, wystawia na próbę, ironizuje, drwi, sieje wątpliwości. Wąż, który wkracza na scenę w raju, w zasadzie nie wiadomo skąd, robi to samo. Sączy do uszu Ewy słodki jad. Czy rzeczywiście Bóg wam zabronił? Bóg kłamie. Świetnie wie, że gdy spożyjecie owoce z drzewa poznania dobra i zła, otworzą się wam oczy i staniecie się jak on. Będziecie znali dobro i zło. Mówiąc inaczej, Bóg wam tego zabrania, bo nie chce, byście się stali jak on. Jest o siebie zazdrosny. Kolejna próba bycia jak Bóg i tym razem się nie udaje. Bo to nie Bóg okazuje się kłamcą, lecz diabeł, który wie, że pragnienie bycia jako Bóg w taki sposób, drogą nieposłuszeństwa i odrzucenia Boga, drogą zła, prowadzi do klęski. Księga Mądrości powie o tym wydarzeniu: śmierć weszła w świat przez zawiść diabła. W końcu diabeł, diabolos, to nikt inny jak oszczerca, kłamca, fałszywy oskarżyciel. Trzecia próba to wieża Babel. Ludzie przekonani o własnej wielkości rzucają Bogu wyzwanie. Pójdźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której by wierzch dosięgał nieba i uczyńmy sławne imię nasze. I tutaj uczynki ciemności, pożądliwości ojca kłamstwa i pycha doprowadzają do katastrofy. Jak możemy się przekonać, pycha nie jest dobrą drogą do przebóstwienia, do tego, by stać się jak sam Bóg. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu fragmentowi pisma. Cytat, który sprawia wiele trudności zarówno tłumaczom, jak i komentatorom Biblii. Drugi rozdział listu świętego Pawła do Filipian to napomnienie do ukrócenia rozłamu, do unikania niewłaściwego współzawodnictwa i próżnej chwały, do pokory, do podążania za przykładem Chrystusa, który, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Zagadką jest tu zwrot: nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, choć, jak wiemy, mógł to uczynić, będąc Nim. W przypisie do tekstu Biblii Jerozolimskiej czytamy, że brzmienie dosłowne to: Chrystus swojej równości z Bogiem nie uważał za zdobycz, czyli lepiej, aby ją zatrzymał dla siebie. Biblia księdza Wójka podaje inne tłumaczenie. Będąc w postaci Bożej, nie uważał za grabież równości swojej z Bogiem. Przypis głosi: posiadając naturę i chwałę równą Bogu, nie uważał, że należy się tej chwały trzymać za wszelką cenę, ale wyzuł się z niej. Przerwijmy na chwilkę nasze rozważanie i posłuchajmy, jak ten fragment brzmi w formie recytacji liturgicznej. Tekst cyrkiewnosłowiański, będący kalką greckiego i w przeciwieństwie do języków nowożytnych zachowujący plastyczność wyrazu, jest tu o wiele bardziej interesujący. Posłuchajmy raz jeszcze. Iże w obrazie Bożej Syj, nie woshisieniem nie psiewa być rawien Bogu, no siebie umalił zrak raba prim. No, teraz lepiej. Opierając się na komentarzach do tekstu greckiego i słowiańskiego, możemy to przetłumaczyć tak. Jezus, będąc w postaci Bożej, wyrzekł się sposobności, by być równym Bogu drogą grabieży, zagarnięcia czegoś, lecz na odwrót, uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Chrystus, dokonujący odkupienia ludzkości, wyrzeka się swej równości z Bogiem i pozycji, jaka jest z tym związana. Pierwszy Adam, chcąc być jak Bóg, okazał nieposłuszeństwo, przekroczył Boży nakaz i tym samym odszedł od Boga. Teraz Chrystus, nowy Adam, jak go nazywa apostoł Paweł, pokazuje drogę powrotu, drogę pokory, posłuszeństwa, miłości i poświęcenia dla innych. To jest prawdziwa droga przebóstwienia, abyśmy podążając nią byli jak bogowie. Apostoł podsumowuje, dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, a więc diabła również. Wracając do naszego tematu przewodniego, czym jest zło i skąd się bierze, sporo już wiemy. Dużą rolę gra tu diabeł, zabójca człowieka od początku. Ale, jak zaznaczyłem na wstępie dzisiejszej audycji, powiedzenie diabli nadali jest nieco psychologiczne. Psychologiczne, czyli czasem dobrze, że mamy na kogo przerzucić swą winę. Trudno mi to objaśnić, więc na zakończenie dzisiejszego spotkania z radością sięgnę po przypowieść. Czasem dzięki przypowieściom łatwiej jest coś przekazać czy wytłumaczyć. Wspominał ojciec Sawa, mnich jednego z rosyjskich monasterów. Przychodzą raz do mnie dwie mniszki i mówią, że nie wypełniły zleconego im zadania. A jak to się stało? Spytałem. Ojczulku, stało się nieszczęście, opowiada jedna. Zdarzyło się to i tamto, ale ja nie jestem temu winna. Wysłuchałem jednej, potem drugiej. Wychodzi na to, że obie są niewinne. Ale ich praca przez to nie ruszyła z miejsca, pytam więc. No dobrze, a któż jest więc winien, jeśli nie wy? Diabeł, odpowiada pierwsza z nich. Spryciula, nieprawda? Diabeł, powiadam, może napsocić przez człowieka, ale kałamarz nie podnosi się sam w powietrze, by na drugim stole się przewrócić i zalać korespondencję. Ty, droga siostro, pomogłaś diabłu. Chwila ciszy. Wybaczcie, ojczulku, to moja wina. Szeptem mówi druga siostra. Wiedziałem, że akurat ta jest niewinna, ale chciałem wypróbować jej pokorę. Ukryła grzech pierwszej siostry i wzięła go na siebie, rezygnując z prawa do tłumaczenia się swą oczywistą niewinnością. Zdarzenie na pozór drobne i codzienne, ale nie do końca. Adam i Ewa w raju w podobnej sytuacji postąpili dokładnie na odwrót. Ale o tym już na raz następny. Do usłyszenia podczas kolejnego spotkania. Zostańcie z Bogiem. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk. Ale zanim się rozstaniemy, pozwólcie mi, moi drodzy, w podziękowaniu za 20 minut napiętej uwagi, zadedykować wam coś mocno relaksacyjnego.